Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
7.33 na zegarach, no to już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Michał Bruszewski, korespondent wojenny, pisarz związany z Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry tobie, Jasiu, dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
Dziękuję, że jesteś razem z nami. Michale, my oczywiście spoglądamy w kierunku Syrii. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja?
No właśnie, mam wrażenie, że w polskich mediach to nie wybrzmiało, a trzeba to podkreślić, dlatego że to, co wydarzyło się w Syrii, ma bardzo duże konsekwencje geopolityczne. Moim zdaniem powinniśmy nazwać tą sytuację game changerem. Ja, relacjonując wojnę na Ukrainie wiele razy z ust ekspertów słyszałem game changer, w ogóle tych słów teraz nie używają. A jest to absolutny game changer, już tłumaczę dlaczego. Jeżeli państwo spojrzą sobie na mapę, to zauważą, że państwo Iran utraciło tak naprawdę lądowe połączenie via Irak i via Syria właśnie, z Libanem, gdzie jest Hezbollah, a Hezbollah jest główną armią proxy Iranu i tak naprawdę głównym orężem tego projektu pod tytułem Mocarstwo Iran. Więc Iran stracił potencjał projekcji siły z powodu zmiany władzy, z powodu obalenia klanu Asadów. To jest jakby pierwszy game changer. A drugi game changer jest taki, że Turcja uzyskała pośrednio granicę lądową z państwem Izrael. Więc zyskała swój potencjał projekcji siły. No więc można powiedzieć, stare odchodzi, nowe przychodzi, chociaż to takie nowe, ale też w starym stylu można powiedzieć, że Turcja wraca do, w pewnym sensie oczywiście pośrednio, nie mówię bezpośrednio, ale za pośrednictwem jakby oddziałów, które są, które realizują jej politykę właśnie proxy na Bliskim Wschodzie, do bliskowschodnich granic Imperium Osmańskiego. Więc tutaj można powiedzieć, że wzrósł niepomiernie Erdogan na tej sytuacji.
I to jeszcze zaraz wrócimy do takiego no, szerszego wymiaru geopolitycznego i do tego, jak ta sytuacja może wpłynąć na region, ale najpierw powiedzmy, co w samej Syrii. No, upadł reżim al-Asada i co dalej? Kto teraz będzie rządził Syrią?
No właśnie teraz przed naszą rozmową włączyłem sobie transmisję z kamery w centrum Damaszku. Samochody nadal jeżdżą. Żołnierze, którzy, znaczy ci rebelianci czy islamiści z HTS stoją na jakimś placu, tak jak poprzednio stali rządowi żołnierze, tak za czasów Asada. Więc oczywiście to nie będzie taka zmiana, która od razu będzie zauważalna. No ale geopolitycznie to tak jak mówię, to jest ogromna zmiana układu sił na Bliskim Wschodzie, więc zobaczymy i to wszystko jeszcze w przededniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa, który traktuje zagrożenie Iranu bardzo poważnie. Jest to takie trochę wyjście do przodu ze strony Turcji było. Natomiast co do samej sytuacji w Syrii, to mamy tak naprawdę niezakończoną wojnę, to znaczy głównie terytoria kontrolowane przez dawne siły asadowskie, one oczywiście zostały przejęte, ale mamy przecież jeszcze front turecko-kurdyjski na północy, prowadzony teraz głównie siłami nie oddziałów HTS, czyli Hayat Tahrir al-Sham, ale tej drugiej frakcji rebelianckiej, czyli SNA, czyli Syryjskiej Narodowej Armii, ale oczywiście jakby w pewnym porozumieniu z HTS-em. Obie te frakcje, oba te oddziały, one są wspierane przez Turcję, tylko troszkę w inny sposób, dlatego że SNA ma rząd tymczasowy, który rezyduje jeszcze na terytorium Turcji, więc to jest takie zbyt oczywiste, więc takim można powiedzieć bardziej wyrafinowanym narzędziem polityki tureckiej w Syrii jest ta koalicja oddziałów HTS, bo oni mają swój rząd, tak możemy go chyba nazwać, a teraz być może w ogóle rząd Syrii, czyli syryjski rząd ocalenia. I początkowo mówiło się o tym, że kraje Zatoki Perskiej będą dyktowały temu nowemu wodzowi Syrii, czyli Jawlaniemu, czy bardziej po polsku należałoby powiedzieć Al-Golaniemu, tak, bo on pochodzi ze wzgórz Golan. Niektórzy twierdzą, że będzie prezydentem, zobaczymy. Natomiast to ten jego rząd właśnie z prowincji Idlib, wbrew propozycjom personalnym państw z Zatoki Perskiej, no to on na razie desygnuje ludzi, którzy mają formować ten przejściowy rząd. No koncepcje są najrozmaitsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jeszcze jedną rzecz bym powiedział, dlatego że wielu naszych komentatorów ocenia to przez pryzmat polityki, co było w pewnym sensie błędem. Na przykład mówiono w Polsce, że Kurdowie wejdą w sojusz z Asadem, żeby bronić jego rządu, bo boją się rebeliantów. No do tego nie doszło, bo jednak z perspektywy wojskowej byłoby to szaleństwo. I tutaj też bym przestrzegał przed takimi oczywistymi kalkami, to znaczy znaczy, że mamy do czynienia z państwem islamskim 2.0 albo mamy do czynienia z Al-Kaidą 2.0. Dżaulani jest na pewno niebezpiecznym człowiekiem, ale wpływowym, ale to jest coś nowego w tym sensie, że do tej pory, zwłaszcza w tej części Bliskiego Wschodu, był albo nacjonalizm, albo dżihadyzm. W tym wypadku wydaje się, że Dżaulani czerpie i z nacjonalizmu syryjskiego, i z dżihadyzmu, więc co z tego wyniknie, no to zobaczymy, ale jakby bezpośrednie porównywanie, że to będzie na pewno powtórka z czegoś, moim zdaniem jest błędem,
tylko
bo
ten miks
są
też
nowe
chyba,
zagrożenia.
Tylko ten miks, taki w jakiś sposób no, opisałeś tego przywódcę, też raczej nie napawa optymizmem, bo tu jest pytanie o, no bo tak naprawdę i o radykalizm, dżihad, no chyba wszystkim się kojarzy też no, jednoznacznie, więc pytanie, jaka wizja tej Syrii może być? Jaki stosunek do mniejszości, do praw człowieka, dla kobiet? Gdybyś tak mógł wytłumaczyć w prostych słowach słuchaczom Radia Wnet, jaka teraz wizja tej Syrii może być, biorąc pod uwagę no, taki już może nie wymiar tylko polityczny, ale też kwestie humanitarne i po prostu codziennego życia dla zwykłych obywateli.
No właśnie, no władze przejęli, to na pewno nie są grzeczni chłopcy, nie są to harcerze. Natomiast no nie jest to nowe państwo islamskie, dlatego że w tej prowincji Idlib Dżaulani, i to pytanie, czy to jest działanie cyniczne, żeby nie stracić poparcia i pieniędzy płynących z Zachodu czy z Turcji, stworzył taki, powiedzmy, półislamistyczny twór w prowincji Idlib, gdzie nawet działała opieka socjalna i dogadał się z chrześcijanami, że oni byli w miarę bezpieczni. No to jest ten kasus zaskoczenia ekspertów, którzy wieścili, że w Aleppo będą pogromy chrześcijan. Na szczęście ich na razie nie ma. Oczywiście my nie możemy nic tutaj prorokować, czy to jest trwały sojusz. Wydaje mi się, że Dżaulani, no, który ma bardzo burzliwą historię i związaną z różnymi organizacjami terrorystycznymi, prowadzi wojnę tak długo, że chyba zrozumiał, na czym polega etniczna mozaika Syrii, że nie da się rządzić Syrią, opierając się tylko na jednej grupie religijnej. Notabene na tym poległ Asad, który obsadził całą administrację alawitami, którzy zresztą nawet nie chcieli teraz za niego umierać, no bo reżim upadł w bardzo żałosnym stylu. I też pamiętajmy, że reżim Asada nie był dobry, dlatego że ja słyszę tutaj, że Asad był dobry, bo na przykład chronił chrześcijan i tak dalej. No nie, okazuje się, że teraz z więzienia po 30 latach wyszedł wówczas młody żołnierz libański, chrześcijanin, który chyba 30 lat przesiedział w asadowskich więzieniach. W Libanie na przykład chrześcijanie świętują obalenie, bo przez Syrię za czasów Asadów najechała chrześcijański Liban, zresztą spowodowała zniszczenie tego kraju. Więc to wcale tak nie wygląda. Pamiętajmy, że ten obecny rząd, jaki by nie był, on dziedziczy jednak spuściznę bardzo złą, zwłaszcza gospodarczą, dlatego że Bashar al-Assad zamienił Syrię w narkostate, czyli w państwo, które stało się głównym producentem narkotyku Captagon. Państwo niezwykle podzielone. Obserwując z perspektywy wojskowej tę ofensywę, no nie da się nie zauważyć, że ten nowy przywódca Syrii ma wiele talentów wojskowych, bo ta ofensywa faktycznie była spektakularna, ale w polityce nie wróżę mu wielkiej kariery, dlatego że kim innym jest dowódca wojskowy, który na przykład wygrywa wojnę, a kim innym jest bardzo często polityk, więc może się okazać, że ten szykowany na prezydenta czy przyszłego premiera człowiek, on może nawet nie dożyć tej prawda, inauguracji nowego rządu, dlatego że w gruncie rzeczy jego usługi już się skończyły, bo też ta cała armia HTS to jest taka armia troszkę najemnicza. I w tym wypadku z naszej perspektywy obaw cywilizacyjnych, co wydarzy się z Syrii, żeby Syria nie była rozsadnikiem dżihadu, musimy pamiętać, że jeżeli z tego Dżaulaniego jest bardziej pragmatyczny najemnik niż faktycznie ideowy dżihadysta, to akurat dobrze. I też nie miejmy złudzeń, że większe państwa rzuciły kościami na Bliskim Wschodzie i to większe państwa zmieniły układ sił i to większe państwa będą negocjowały, jak ten układ sił utrwalić, czyli jakie strefy wpływów gdzie będą. Tutaj też bardzo ważne, żeby Kurdowie zachowali swoje terytoria, chociażby do Eufratu, no bo niestety na północy, tak jak mówiłem, trwa ofensywa tych sił przeciwko pozycjom kurdyjskim, więc wojna trwa.
To powiedzmy jeszcze proszę, jak wygląda sytuacja w Egipcie, bo egipskie agencje bezpieczeństwa no tak naprawdę już kilka godzin po upadku reżimu Bashara al-Assada wprowadziła w kraju taki nieogłoszony stan najwyższej gotowości. Wyprowadzono wojska na ulicę. Mamy też informacje o tym, że prezydent na razie woli przedłużyć swoją podróż, swoją wizytę w Europie. Jak ta sytuacja może wpłynąć na Egipt?
No właśnie tutaj warto poruszyć nie tylko takie państwa jak Egipt. Oczywiście w regionie najchętniej państwa regionu chciałyby mieć wpływ na kształtowanie nowego rządu. To wydaje się, że obejdą się smakiem, że to użyję takiej metafory. I tutaj mamy dwie hipotezy, które pojawiły się w mediach od razu, że ta zmiana spowoduje eksodus z Bliskiego Wschodu, to w tym wypadku też nawet do Egiptu czy do innych państw, ale tutaj chyba atrakcyjniejszym kierunkiem ekonomicznym byłaby Europa. I to jest jedna hipoteza, tylko zaraz w mediach się pojawiła hipoteza zaprzeczająca tej pierwszej. To znaczy może się okazać, że Erdogan powie syryjskim uchodźcom w Turcji, że Syria już jest wolna, więc wracajcie do domu. Już wiemy, że część państw europejskich, Niemcy, zdaje się także Austria, zadeklarowały, że już nie będą wydawane wizy osobom, które są z Syrii i czekają właśnie na całą procedurę, czy to azylową, czy to, prawda, jakieś dopuszczenie do funkcjonowania w tym państwie, więc będą też możliwe deportacje, więc ci, którzy wieszczyli, że ta wojna może doprowadzić do kolejnej fali emigracji, też tak może być, nie możemy niczego wykluczyć, ale może się okazać, że będzie odwrotnie. I też pamiętajmy, tutaj słusznie zwróciłaś uwagę na Egipt, dlatego że Egipt bardzo się boi ekspansji Bractwa Muzułmańskiego. Z Bractwem Muzułmańskim powiązany jest Hamas, ale na Bractwo Muzułmańskie też przychylnym okiem patrzy się w Turcji. Więc może się okazać, że ta Syria będzie tutaj podzielała wiele idei tej organizacji, bardzo wpływowej na Bliskim Wschodzie, ale jednak organizacji, której boją się wszystkie rządy na Bliskim Wschodzie, bo ta organizacja próbuje jej obalić, więc sytuacja jest, można powiedzieć, bardzo dynamiczna.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale na pewno do sytuacji na Bliskim Wschodzie będziemy wracać jeszcze podczas dzisiejszego dnia antenowego. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał Bruszewski, korespondent wojenny, pisarz, publicysta Defense24, był gościem Poranka w Net. Dziękuję, Michale, za rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, 7:45, a my za kilka chwil porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, z panem Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy, ale zanim to nastąpi, to jeszcze odrobina muzyki. Spoglądam na naszą listę i co my tutaj mamy. No właśnie, może niech następny utwór wybierze Filip Kwiatkowski.